Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa.
Panie pośle, zgodnie z regulaminem, pan może wyjść z sali, jeżeli pan nie chce słuchać.
Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. To kolejny odcinek mojego podcastu i dzisiaj moim gościem jest Piotr Stankiewicz. Filozof, autor książek i popularyzator koncepcji filozoficznej stoicyzmu współczesnego. Cześć Piotrze.
Cześć Paulino, witajcie wszyscy słuchacze i słuchaczki. To się zgadza, to jestem ja.
I oczywiście to nasza dzisiejsza rozmowa, to nasze dzisiejsze spotkanie nie jest przypadkowe, bo rozmawiamy w ostatnim tygodniu przed wyborami parlamentarnymi, które już za kilka dni, 15 października. I właśnie porozmawiamy o tym, jak ten czas wyborczy można, a być może nawet trzeba, pogodzić ze stoicyzmem, co stoicyzm ma do zaoferowania dla wyborców, dla obywateli, ale też co może zaoferować politykom, polityczkom. I tutaj mam eksperta, Piotr na wszystkie moje pytania odpowie. Zacznijmy od obywateli.
Będę się starał, tak jak to po stoicku, że no staranie się leży w naszej mocy, co z tego wyjdzie, to się już okaże. Rozmawiamy faktycznie w ostatnich dniach przed wyborami parlamentarnymi, w których, to chyba nie będzie tajemnica dla słuchaczy i słuchaczek, ty bierzesz udział osobiście, ubiegasz się o tak zwaną reelekcję.
Wszystko się zgadza i to też ta perspektywa też jest, myślę, że może być nawet w jakiś sposób interesująca, zwłaszcza dla kogoś, kto nigdy w żadnych wyborach nie startował i ma tylko jakieś takie swoje wyobrażenie, co robią politycy, czego nie robią. My też dzisiaj, bo to może też warto zaznaczyć, ja jestem w Kutnie, Piotrze, ty chyba jesteś w stolicy.
Pod Warszawą.
I rozmawiamy dłuższą chwilę po wyborczej debacie w telewizji polskiej, którą gdzieś tam oglądaliśmy w tych swoich miejscowościach. Dużo emocji towarzyszyło, dużo jakichś, myślę, że też takich rozkmin, co tam się wydarzy. Koniec końców nic się nie wydarzyło, każdy co miał do powiedzenia to powiedział, ale emocji było sporo przed i po. Zacznijmy może od tych emocji, od samych wyborców, bo jak ty to odbierasz z perspektywy właśnie z kolei osoby, która się nie ubiega o żaden mandat, ani o żadną reelekcję. Jak patrzysz na te wybory? Czy ciebie to jakoś, nie wiem, nie męczy? Czy nie masz takiego poczucia, że wszędzie jest dużo jakichś informacji, natłok reklam, banerów i tak dalej? Czy może w ogóle nie zwracasz na to uwagi? Jak się w ogóle...
Jak to mówi John Oliver, there is a lot to unpack, więc ja jak się zacznę rozgadywać, to proszę śmiało mi przerywaj, bo nie chcę wejść w trans mówienia, ale tu zadałaś przynajmniej 4-5 pytań upakowanych, to więc jakby po kolei, ja myślę, że twoja pozycja jako polityczki ubiegającej się o reelekcję jest oczywiście jakoś tam wyjątkowa, natomiast doświadczenie bycia osobą, która pracuje, która jest poddana obciążeniom, oczekiwaniom, obowiązkom, stresom i tak dalej, no to nie trzeba być czynnym politykiem, żeby tego doświadczać, tak? To jest w ogóle taki, ja może zdradzę, że ja skończyłem w tym roku 40 lat, z tego co mi się obiło o uszy, ty jeszcze nie, ale w ogólnym przedziale wiekowym jesteśmy podobnym. I ta pokoleniowa uwaga nie jest tutaj nie na miejscu. Ludzie tacy jak my, którzy są na pewnym etapie życia, gdzie jest praca, gdzie są może jakieś dzieci, gdzie są sprawy takie i inne, no żyjemy wszyscy bardzo obciążeni po prostu różnymi rzeczami. Ostatnie 3-4 lata, czyli w zasadzie ta twoja kadencja w Sejmie, no oględnie mówiąc nie należały do najspokojniejszych, bo już zaczęły się od COVID-u, a później było tylko mocniej, prawda? Więc jakby świat zewnętrzny też swoje dokłada i podstawową dylematem, czy podstawowym wyzwaniem, z jakim sobie radzi każdy z nas, no jest jak, mówiąc kolokwialnie, nie zwariować. Jak w tym świecie sobie radzić, w jaki sposób walczyć z tym stresem i tak dalej. No i tutaj oczywiście historycznie rzecz biorąc, stoicyzm jest proponowaną odpowiedzią. Stoicyzm to jest w ogóle taka filozofia, do której ludzie się historycznie rzecz biorąc uciekają i uciekali w czasach trudnych, w czasach przejściowych, w czasach niepewnych. Stoicyzm, w ogóle słowo może skąd to się wzięło? Wziął się oczywiście ze starożytnej Grecji, tak jak wszystkie wartościowe rzeczy, na przykład demokracja, na przykład wybory też się wzięły ze starożytnej Grecji, więc ma za sobą długą historię, natomiast w ostatnich dziesięcioleciach, w ostatnich latach jest bardzo duży taki powrót do stoicyzmu, no i ja faktycznie jako autor książek stoickich, jestem tego powrotu częścią. I stoicyzm w takim najogólniejszym zarysie powie, że podstawowym takim zwrotem czy kierunkiem, w jakim człowiek powinien się nastawiać, jest jakby swoje własne wnętrze. To znaczy stoicyzm jest filozofią, która mówi, że nie musimy mieć ładu, harmonii i porządku na zewnątrz, żeby mieć ład, harmonię i porządek w sobie. To jest ten podstawowy myk. Stoicyzm powstał w takiej epoce historycznej i jakby z tego powodu jest też taki wiarygodny dla ludzi wszystkich epok, że właśnie pewien rodzaj spokoju, pewien rodzaj samospełnienia stoicy uczą, w jaki sposób odnajdywać na własnym gruncie i własnymi siłami, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, no co oczywiście sprawia, że zawsze jak czasy są ciężkie i nieoczywiste i niestabilne, a takie są prawie zawsze, no to ludzie do tego stoicyzmu sięgają. To byłoby w takim najogólniejszym zarysie. Jeżeli chodzi o te banery i te reklamy wyborcze, to ja myślę, że jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, to znaczy jak nie ma wyborów, no to przypominam, że są ofensywa reklamowo-informacyjna trwa w najlepsze, nawet jeżeli akurat nikt się o reelekcję nie ubiega. Tak więc jakby z perspektywy zwykłego zjadacza chleba, to jakby jest w pewnym sensie nic nowego, że akurat wybory są tym tematem, który
rozgrzewa. Po prostu zmieniają się wizerunki, tak? Na tych plakatach, na billboardach, zmienia się może przekaz, ale zalew tych informacji nadal jest tak samo dużo.
Tak jest. I to jest podstawowa sprawa, jak sobie radzić w ogóle z takim życiem w świecie zasadniczego przebodźcowania, tak? Bo tutaj każdy polityk oferuje swoją ofertę, każdy polityk ma swoją ofertę, twierdzi, że to jest jedyna, najlepsza, że to świat się rozpadnie, jeżeli wybierzecie mojego konkurenta, no ale dokładnie tak samo jest, nie wiem, z reklamami. No, każda mówi, że jeżeli kochasz swoje dziecko, to musisz kupić ten krem, bo inaczej ono umrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc podstawowe pytanie jest, jakby stoicy, co powiedzą stoicy? No, stoicy powiedzą, że w każdej z tych spraw no, muszę zadać sobie najważniejsze pytanie, co ode mnie w tym temacie zależy, a co ode mnie nie zależy. To jest tak zwana dychotomia kontroli i to w pewnym sensie jest takie wejście do stoicyzmu jako takiego. Często się o tym mówi, prawda? No bo nikt chyba rozsądny nie powie, że przejmuj się tym, co od ciebie nie zależy, prawda? No zawsze każdy, kto czyta jakieś książki o psychologii, czy poradnictwie, czy w ogóle cokolwiek w tym duchu, no wie, że ogólnie rzecz biorąc powinniśmy się skupiać na tym, co od nas zależy, a nie na tym, co od nas nie zależy. Natomiast specyfika stoicyzmu polega na tym, że stoicy mówią, że mamy się skoncentrować na tych rzeczach, które od nas zależą w 100%. Nie trochę, nie częściowo, nie połowicznie, tylko całościowo, w 100%, tak? I pokazują, że tych rzeczy jest tak naprawdę bardzo mało, bo to się do tego zaliczają tak naprawdę wartości, które wyznajemy, jakby priorytety, które sobie wyznaczamy w życiu, cele, do których w życiu staramy się dążyć, kierunek, w jakim staramy się kształtować swój charakter, nasze reakcje na rzeczywistość i po piąte no nasze wyobrażenia, czy nasze narracje, nasz sposób myślenia. To tak w najogólniejszym zarysie. Każdą z tych rzeczy można rozpakować, natomiast ogólna idea jest taka, że cokolwiek mi się dzieje, na przykład widzę, że są wybory, są ci kandydaci porozwieszani na wszystkich banerach, każdy mówi, że tam Polska jest najważniejsza i tak dalej, i tak dalej. Nie, Polska jest suwerenna, przepraszam, to już było nieaktualne. Co w tym zależy ode mnie? Co w tym jest takiego, na czym ja się mogę skupić, tak? No ode mnie zależy, no właśnie, tu może postawię kropeczkę i oddam z powrotem tobie głos, bo nie chcę przegadać. Ogólna idea jest taka, że cokolwiek nam się wydarza, w jakiejkolwiek jesteśmy sytuacji, zawsze sobie musimy zadawać pytanie, co w tym jest nasze, od której strony możemy tą daną sytuację uchwycić. No bo czasami będzie tak, że w ogóle nie możemy jej uchwycić w żaden sposób, a czasami będzie tak, że przestrzenie działania są, tak? No jeżeli mówimy o wyborach, no to wiesz, no nie żyjemy w żadnej Korei Północnej ani w... Jakby z jednej strony żaden z nas nie ma 100% wpływu na wynik wyborów ani na proces polityczny, a z drugiej strony no nie jest to Rosja, ani nie jest to Korea Północna. W związku z tym pewien wpływ mamy, tak? Jak najbardziej mamy te różne demokratyczne narzędzia, czy jako posłanka, my jako obywatele, którymi możemy działać, jeżeli tylko chcemy. Ale u początku tego wszystkiego stoi pytanie, co my właściwie chcemy zrobić i co w danej sprawie od nas zależy. Rozgaduję się, ostrzegam.
Dobrze, ale to myślę, że fantastyczna sprawa, bo ja już teraz wiem, że na pewno będę do tej rozmowy wracać i ją na pewno jeszcze odsłucham. Nie tylko, że teraz mam dużo przyjemności z tej dyskusji, z tej rozmowy i z słuchania ciebie, myślę, że jeszcze będę miała w przyszłości. To, o czym mówisz, jest o tyle ciekawe, że faktycznie daje taką przestrzeń na coś, co ja bym nazwała złapaniem oddechu. Tak. Ty chyba ująłeś właśnie tym sformułowaniem, jak nie dać się zwariować.
Tak.
I myślę, że to może być też takie budujące i też w jakiś sposób kojące dla tych wszystkich osób, które są bombardowane tak tysiącem informacji, że
tak jest.
Od ciebie zależy. No, od ciebie zależy to, kogo chcesz wybrać, bo możesz oddać głos, możesz iść na wybory i podjąć decyzję. No i teraz jakby ten punkt dojścia do tej decyzji, jak rozumiem, po prostu ma polegać, znaczy tak bym ja stawiała, tu mnie poprawię, jeżeli źle myślę, poznaję kandydatów, poznaję kandydatki, poznaję programy, który jest mi najbliższy, który najbardziej realizuje te moje wartości, to dla mnie jest najważniejsze, to mówiąc górnolotnie, w jakiej Polsce chcę żyć.
Tak.
I dzięki temu rozeznam się, na kogo warto ten swój głos oddać i idę na wybory i oddaję ten głos.
Wtedy ten sam ten proces, tak, no, w taki jakby racjonalny sposób, że czytam sobie kandydatów, co oni tam mają do zaoferowania, widzę, że jest na przykład kandydatka Matysiak, o, widzę, fajnie, super, to zagłosuję na nią, czytam jakiegoś tam konkurenta, no, to mi się nie podoba, to na niego nie zagłosuję. Jak najbardziej tak. Natomiast to jest już sam ten, w pewnym sensie, wynik tego procesu. Na początku jest ta kwestia, co jest zależne ode mnie, tak? Bo ty powiedziałeś, że jest zależne ode mnie skreślenie krzyżyka na tej karcie wyborczej, tak? Ale jest też zależne ode mnie na przykład, czy ja w ogóle na te wybory pójdę. Na tym polega w ogóle nośność stoicyzmu, jego siła, że to nie jest 10 przykazań. To nie jest tak, że stoicyzm to jest taki zamknięty zestaw reguł, który mówi rób tak, tak i tak i tak, tylko to jest pewien sposób myślenia, pewna dyscyplina myślenia i sposób dyscyplina myślenia i działania, która umożliwia mi podejmowanie wyborów. Tutaj jakby no nie wyjdzie w żaden sposób z rozumowania stoickiego, że mam zagłosować na kandydatkę Matysiak albo na kogoś tam innego, natomiast jakby wyjdą mi te reguły podejmowania wyboru. Czy ode mnie zależy, kto rządzi Polską? No nie zależy ode mnie, no bo to głosują miliony ludzi, więc jakby tego nie zmienię. Czy zależy ode mnie, kogo skreślę 15 października na tej karcie wyborczej? Tak, no to ode mnie zależy. Więc to mogę zrobić, tak? Co mogę zrobić, żeby ten głos oddać? No na przykład zapoznać się z programami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trzeba by tak naprawdę od innej strony to ująć. Ja bym powiedział tak, odwróćmy. Co jest tutaj nieracjonalnego? Jakie zachowanie jest bez sensu, tak? No bo tu opisałaś pewien taki rozumny, poprawny i taki piękny, obywatelski. Tak jak stoicyzm z polityką nie ma za dużo wspólnego w tym znaczeniu, że nie wywnioskujesz z Marka Aureliusza, czy trzeba głosować na tą partię, czy inną, tak ma dużo wspólnego w takim duchu rzymskiej państwowości. Ci stoicy, których teksty się zachowały, Marek Aureliusz, Seneka, no to byli jeden cesarz, drugi oligarcha, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na dworze Nerona, no to byli jakby Rzymianie bardzo mocno myślący po rzymsku i tam to jakby oddanie państwu, służba społeczeństwu, służba publiczna, to były bardzo mocno podkreślone wartości, więc w duchu takiej polis to jak najbardziej się mieści, tak? Więc te wątki tutaj jak najbardziej daje się odszukać, natomiast jakby odwróćmy to, bo ty zarysowałeś taki idealny, piękny proces racjonalnego podejmowania wyboru, super. Spytajmy, co nie jest racjonalne, co stoik powie? No stoik powie, że racjonalnie jest zagłosować na kandydatkę, na przykład na ciebie, racjonalnie może być kompletnie to olać, odpuścić, w ogóle nie głosować i jakby nie, w ogóle nie interesować się tym. To jest taka mniej politycznie poprawna prawda, ale też stoicka. Jedyne, co jest nieracjonalne, to frustrować się sytuacją i nic z nią nie robić. I to będzie w każdej sytuacji, tak? Jeżeli mnie na przykład denerwuje jakaś relacja, tak? Relacja z jakimś znajomym, bo jest toksyczna i ona mnie dużo kosztuje, nic mi nie daje, jest taka po prostu, no jest toksyczna, no to albo ja muszę uznać, że ona jednak jest na tyle fajna z jakichś innych powodów, że akceptuję tą toksyczność i po prostu mam swojego tam love-hate przyjaciela czy przyjaciółkę, albo muszę uznać, że jest na tyle toksyczna, że po prostu jakby zrywam tą relację, tak? Droga środka, no taki bonmot się rodzi z tego, że jedyną drogą bezsensowną jest trzecia droga. To nie chcę, żeby to brzmiało, ale trzecia droga w tym sensie, że muszę zbudować alternatywę. Albo coś jest na tyle dużym problemem, że rozwiązuje to, albo na tyle małym, że rozwiązywanie byłoby większym problemem niż sam problem i idę tą drogą. Jedno działanie albo drugie działanie. Jedyna droga bez sensu to jest ta droga środka, na której nic nie robię z danym problemem, ale się cały czas nie frustruję. I tu stoicy powiedzą, że to zawsze będzie błąd. Niezależnie w jakiej sytuacji, my musimy wybrać czy jedno, czy drugie, ale ta droga środka, bezsensowne frustrowanie się, zawsze będzie bez sensu. Więc w sytuacji politycznej, jeżeli ja na przykład zajmuję się wylewaniem żalów i jakimś niekonstruktywnym hejtem na Twitterze. Nie wiem, czy na Twitterze, to znaczy, przepraszam, portalu X. Nie wiem, czy tam bywa hejt konstruktywny, to czy to w ogóle nie jest sprzeczne.
W ogóle hejt jest konstruktywny, od tego zacznijmy, bo chyba nie, jakby z założenia.
Wiesz, może być konstruktywny wtedy, kiedy ma ten element taki, wiesz, przewrotności, jakiegoś takiego inteligentnego trollingu, no kiedy jest jakoś zabawą z konwencją, podważaniem czegoś, tak?
Natomiast to jest hejt, bo ja bym tutaj stawiała tezę, że to nie jest hejt.
Okej, okay, no to wtedy to nie jest hejt, to bardzo ładnie. Okej, okay, to może nawet nie tyle w ogóle hejt, ale jakieś takie bezproduktywne frustrowanie się na Twitterze, obrażanie ludzi, czy jakieś takie wywnętrzanie się ze swojej jakiejś takiej agresywnej bezsilności, no to to będzie droga bez sensu, tak? Ja na przykład z tego powodu w ogóle chyba na Twitterze nawet nie jestem, nawet do niego nie zaglądam już ostatnio, bo to wydaje mi się takie miejsce, gdzie bardzo dużo jest takich właśnie bezproduktywnych emocji, tak? Ta rzecz, którą tutaj chcę podkreślić, żeby też jakby to jasno zapadło w pamięć naszą, słuchaczy, słuchaczek, stoicyzm nie powie, czy masz być aktywnym politykiem na Twitterze, działającym i ogarniającym, czy też masz się wycofać i jakby swoje życie prywatne robić, założyć firmę, pójść do pracy, mieć rodzinę. Stoik nie powie, którą z tych dróg masz pójść, natomiast powie, że musisz w sposób inteligentny, świadomy to wybrać, tak? Żeby to nie było tak, że to się wydarzyło. Żeby to nie było tak, że podejmujesz niedecyzję, że tam coś i nagle się okazuje, że masz rodzinę, dwójkę dzieci, męża, ogród, a nigdy tego nie chciałaś tak naprawdę, a już masz, wiesz, 45 lat.
No to najgorzej.
Tak, że jakby żeby podejmować decyzje jakby w zgodzie ze swoimi wartościami i ze swoimi celami. Wartości, według których żyjemy, to jest rzecz, która jest zależna od nas w 100%, czy według których, mówiąc ściślej, staramy się żyć. Jeżeli się urodziliśmy w Polsce, w takich a takich rodzinach, takich a takich wartościach i mamy taką a taką trajektorię za sobą, która nas tutaj z dwóch stron różnych do tego podcastu doprowadziła, no to tego już nie zmienimy. Natomiast jeżeli ja jutro rano wstanę i powiem, że chcę wykreślić te wszystkie moje wartości i nie wiem, nauczyć się języka mongolskiego albo zostać, nie wiem, mnichem w Tybecie, no to ja mogę spróbować, tak? To będzie trudne, nie wiem, czy się uda, ale ja mogę spróbować, tak? To jest mój wybór, czy ja to zrobię, czy ja tego nie zrobię. I wszystkie wartości, według których staram się żyć, czy to będą wartości lewicowe, prawicowe, stoickie, chrześcijańskie, czy nie wiem, czy czysty cynizm wcielony, jak ten, jak się nazywa ten poseł, który 7 razy, Misiek Kamiński, dobrze mówię, że 7 razy zmieniał partię, to nie mylę.
No, chyba jest już dużo takich.
Tak, że jakby taki czysty, wcielony rozum cyniczny, tak jakby, okej, okay, ale no to jest jego wybór, tak? To jest jakby wybór każdego z nas. Jeżeli ja chcę starać się trzymać takich, a nie innych wartości, no to jest tylko mój wybór. Świat zewnętrzny może mnie namawiać, żebym ja zmienił te wartości, ale jeżeli ja sam tego nie zechcę gdzieś tutaj w głowie, no to się bez mojego udziału nie wydarzy. W tym sensie to jest zależne od nas w 100%.
To daje, wydaje mi się, że tak dużo otuchy, bo z tego wynika, że można być politykiem, polityczką, która wyznaje te wartości stoickie i ma konto na Twitterze i aktywnie tweetuje, ale można też być politykiem i polityczką, która też wyznaje wartości stoickie i według tej filozofii postępuje i na przykład nie mieć konta na Twitterze. Znaczy, w sensie to, co mówisz, daje bardzo dużo wolności. W sensie tu nie chodzi o jakiś chaotyczny wybór, tylko właśnie o podejmowanie decyzji, tak jak powiedziałeś, w zgodzie ze sobą, z tym, co w tym sensie jest dla nas dobre, że nie powoduje, no nie wiem, jakiegoś dysonansu, jakiejś właśnie frustracji, tych złych emocji i w ogóle no jakiegoś, dzisiaj może byśmy powiedzieli, dyskomfortu na różnych poziomach. To może jakby ten dyskomfort, nie wiem, złe samopoczucie może być dla nas sygnałem, że tutaj należy coś zadziałać i teraz do rozstrzygnięcia jest, w jaką stronę, jakie działanie podjąć. Czy
tak,
ja dobrze
rozumiem? No tak, z tym, że wiesz, to jest prawda to, co ty teraz zarysowujesz i to jest też taka różnica między stoicyzmem dzisiaj, a stoicyzmem tym starożytnym, tym takim oryginalnym u Marka Aureliusza. Bo to jest generalnie tak, że dzisiaj ten stoicyzm bardziej podkreśla taką sprawczość i autonomię jednostki, co ma oczywiście dwa wymiary, tak, że ja z jednej strony podejmuję te decyzje sam, nikt mnie nie może zmusić do tego, a z drugiej strony ja ponoszę za nie odpowiedzialność. Natomiast jest cechą charakterystyczną stoicyzmu współczesnego, że mocno jest podkreślona ta właśnie sprawczość jednostki, ta autonomia, tak, w tym sensie, no to jest jakoś tam zgodne z takim duchem, wiesz, wolnościowym, prawnoczłowieczym i tak dalej, tak, że w każdym człowieku jest ta iskierka tego boskiego rozumu i każdy, jeżeli tylko będzie chciał, chciała, może się nauczyć podejmować te decyzje w ten sposób. To jedna rzecz. Druga,
ja bym nie szedł w stronę, że podejmowanie decyzji w zgodzie z samym sobą, bo to nie chodzi o to, żeby się doszukać jakiegoś takiego, wiesz, mitycznego, prawdziwego ja, tak jak w tych wyobrażeniach, że tam pojechałem do Tybetu 7 lat, ten Tybet znowu się pojawia, dobra, to pojechałem do, nie wiem, do klasztoru w Tajlandii buddyjskiego, tam medytowałem 7 lat i zrozumiałem, czym jest moje prawdziwe ja. No nie ma za bardzo czegoś takiego jak prawdziwe ja, jest tylko pewien jakby zbiór wartości, zbiór celów i zbiór nawyków, które mamy. I chodzi tutaj o to, żeby nie tyle, żeby to oceniać nasze decyzje z punktu widzenia jakiegoś takiego mitycznego, prawdziwego ja, no bo to ja możemy też kształtować, tak? Żeby oceniać to według wartości, które chcemy mieć, tak? Jeżeli ty na przykład masz wartości lewicowe, no to dla ciebie w zgodzie z tymi wartościami będzie kandydowanie do Sejmu w ramach lewicy, tak? A nie w ramach tam Konfederacji czy czegoś tam, tak? Jakby na tej zasadzie, że ta decyzja jest decyzją, która jest nasza. I nawet jeżeli ja powiem, że ona nie jest moja, że to się jakoś tam samo wydarza, no to to też jest nie decyzja, która jest decyzją.
Jasne, a teraz mnie też to nurtuje, bo skoro mam po drugiej stronie ekranu ciebie, specjalistę i filozofa, zresztą sama też filozofią się interesuję i studiowałam filozofię, czy możesz jakoś tak w prosty sposób wyjaśnić tą różnicę między tym współczesnym stoicyzmem a egzystencjalizmem, który też się opiera na takim podejmowaniu decyzji i jakiejś takiej drogi życiowej, może nie, ale no w ogóle, tak, dotyczy wyborów moralnych i w ogóle tej możliwości wyboru. Znaczy, gdzie tutaj będzie ta różnica między jednym a drugim nurtem? Gdzie byś ją w ogóle opierał?
Trochę mam ochotę powiedzieć pomidor, bo tak zaskoczyłaś się pytaniem. Nie wiedziałem, że będziesz tak fachowo. Ja nie jestem specjalistą od egzystencjalizmu chyba na tyle, żeby wiarygodnie się wypowiedzieć. Ucieknę w cytat z dzieła kultury, mianowicie z filmu pod tytułem Symetria z czasów naszej młodości, z reżyseria Konrad Niewolski. To z 2003 roku, czyli w zasadzie sprzed 20 lat. I tam jest postać takiego, jak to się ładnie mówi, więźnia inteligenta, którego gra Andrzej Chyra, który został tam skazany za zabójstwo gościa, który zgwałcił jego żonę i tak dalej, i tak dalej. I on w pewnym momencie właśnie takiemu młodemu więźniowi wykłada, tak jak trochę jak taka delficka wyrocznia, wykłada pewne prawdy, no i go informuje, że życie nie ma sensu, musimy mu ten sens nadać sami. I to jest taki punkt, pod którym myślę zarówno by się zgodzili, gdzie by się podpisali egzystencjaliści, jak i ten stoicyzm w dzisiejszym rozumieniu, o którym mi chodzi, tak? Że życie nie jest realizacją jakby zadanego z góry planu, że urodziłem się jako niewolnik, to muszę być niewolnikiem, że urodziłem się jako, nie wiem, cesarz, to muszę być cesarzem i tak dalej, tylko jest pewną próbą jakby zbudowania spójnej w miarę całości, zgodnej z naszymi wartościami i celami. I ja tu uciekam w stronę tych stoików, bo tak jak mówię, nie jestem specjalistą od egzystencjalizmu. Z mojej perspektywy to jest taka trochę też różnica między stoicyzmem dzisiaj, a tym stoicyzmem oryginalnym sprzed 2000 lat, bo wtedy oni bardziej by właśnie celowo użyli tych sformułowań, no bo oni bardziej by powiedzieli, no że właśnie jak jesteś tym niewolnikiem, no to jakby to jest twoje przeznaczenie i to jest coś, czego dzisiaj nie chcemy, czego dzisiejsza wrażliwość nie chce i dlatego jest ta zmiana w stronę większego położenia akcentu na sprawczość jednostki. W ten sposób bym trochę uciekając na to odpowiedział. Jeżeli miałbym nie uciekać, to pewnie bym powiedział, że różnica, wiesz, między egzystencjalizmem a tym starożytnym stoicyzmem jest taka, że dla egzystencjalisty świat jest absurdem, a dla starożytnego stoika no jest pewnym ładem i harmonią. Tylko, że to nie jest ten mój stoicyzm, bo mój stoicyzm, idąc w takim duchu swoiście interpretowanego Marka Aureliusza, jest raczej stoicyzmem, w którym staram się żyć w tym świecie egzystencjalistów, tak? W tym świecie, który nie ma naprawdę tego ładu i harmonii, tak? No jak patrzymy na świat, zwłaszcza świat twojej 4-letniej kadencji, no to raczej trudno mieć wrażenie, że jest to świat pełen ładu i boskiego porządku, tak? Może jest to może nie absurd egzystencjalistów, ale na pewno raczej chaos Epikura niż boski ład Marka Aureliusza. O!
No zdecydowanie, natomiast chyba też wszyscy gdzieś tam w cichości ducha marzymy o tym, żeby w końcu nadeszły takie czasy spokoju, choć też chyba na to się nie zanosi i tutaj właśnie ten stoicyzm, o którym dzisiaj rozmawiamy, może nam się przydać, bo może być taką przystanią, tak? W tym,
tak, stoicy, i to jest jak otworzysz sobie Tatarkiewicza, czy jakiś taki inny, wiesz, klasyczny wykład stoicyzmu, no to tam będziesz miała o tym, że stoicyzm powstał, wiesz, podboje Aleksandra Macedońskiego i tak dalej, dezintegracja tej tradycyjnej polis, upadek tego klasycznego świata, właśnie powstał jako odpowiedź, razem z epikureizmem, razem ze sceptycyzmem, powstał jako odpowiedź na świat, czy na czasy pełne niepokoju, skłóconych imperiów, wojen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego właśnie nie tylko stoicyzm, ale Epikur tak samo i sceptycy tak samo szukają tej odpowiedzi w sobie, tak? Że świat zewnętrzny się sypie, w związku z tym zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić, jak mogę myśleć, żyć, funkcjonować i działać, żebym sam dla siebie był tą odpowiedzią i tym ugruntowaniem. To jest ten zwrot, to jest ten kierunek myślenia u stoików.
Teraz w ogóle pytanie z innej beczki, bo mi teraz przyszło do głowy, ja nie potrafię na nie odpowiedzieć, ale jak obstawiasz na 460 posłów i posłanek, ilu zna rozmyślania Marka Aureliusza, jakbyś miał strzelać?
Ja myślę, że wielu, to znaczy nie, więcej jest, przepraszam, nie wielu, nie, to błąd, wycofuję się, chciałem powiedzieć, że więcej jest filozofów wśród posłów i posłanek niż to się, nie, więcej, może tak, więcej jest stoików wśród posłów i posłanek niż to się śniło waszym filozofom. Zrobię jeszcze jeden cytat z dzieła kultury, tym razem powszechnie znanego. To jest trochę żart, ale nie do końca, to znaczy ja tutaj piję do takiej, do czegoś, co widzę wyraźnie, jak te kilkanaście lat się stoicyzmem zajmuję, że stoicyzm jest bardzo popularny i że jest w nim coś takiego, że do niego nawiązują ludzie z najróżniejszych stron i z najróżniejszych jakby konstelacji ideowo-polityczno-światopoglądowych, że faktycznie, zwłaszcza na przykład Marek Aureliusz, no potrafi być czytany naprawdę od lewej do prawej, naprawdę jest to, jest tym coś takiego, że to się cieszy takim powszechnym szacunkiem, okej, może nie powszechnym, ale to nie jest niszowe w takim znaczeniu, że jedna banieczka tylko się tym zajmuje. To wiesz, no ja mam tweety zesklinowane tam z kiedyś, że minister Gowin, znaczy wtedy był ministrem, teraz to nie wiem, kim jest w ogóle, minister Gowin na Twitterze właśnie pisał, że on jest stoikiem, bo coś tam, coś tam, coś tam. Jest w tym stoicyzmie coś takiego, że on jest taki poza, no wychodzi poza tą słynną polaryzację. Jest szanowany zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Takie mam wrażenie. Nie jest to odpowiedź liczbowa, więc nie wiem, myślę, że może jednak jesteś też pierwszą posłanką.
Właśnie, ja właśnie o to trochę tak przewrotnie zapytałam, bo ja też nie potrafię jakby strzelić, znaczy oczywiście można rzucić jakąś liczbą, ale no ona byłaby totalnie wzięta z sufitu, więc też się o to nie będę, nie pokuszę. Natomiast to chyba tylko pokazuje i podkreśla wielkość, tak, dzieła Marka Aureliusza, skoro
tak.
Niezależnie od tego, czy ktoś ma takie poglądy bardzo konserwatywne, czy na przykład liberalne w takim dzisiejszym rozumieniu, może jakby powoływać się na tę książkę, na ten tekst. Tak. I z niego czerpać i tak. Być dalej i dalej żyć w zgodzie ze sobą. Znaczy wydaje mi się, że to jest wielka wartość. Ja w ogóle mam pod ręką, to będzie uwaga teraz, lokowanie produktu, mam pod ręką twój kalendarz stoicki.
O, polecam na bardzo serdecznie.
Na ten rok.
Oczywiście.
Jest już na następny, w sensie gdzieś pewnie w opisie też znajdziecie link do tej strony, gdzie można go kupić. Ja pamiętam, że jak go dostałam od ciebie w prezencie, to sobie pomyślałam, o rety, nie, przecież ja lubię takie małe kalendarze, gdzie musi być dzień na jednej stronie, a tutaj jest cały tydzień na dwóch i w ogóle jak żyć. Okazało się, że to jest kapitalny pomysł i ja w ogóle polecam, bo lubię pisać. Wydaje mi się, że to też mocno w dzisiejszym zwłaszcza świecie porządkuje głowę, trochę oczyszcza, daje taką przestrzeń i możliwość właśnie złapania oddechu, zapisanie czegoś piórem w kalendarzu, podkreślenie tego, nie wiem, czasem jakąś kredką albo zamazanie czegoś, zanotowanie, niż robienie wszystkiego jakoś w online, w kalendarzach googlowskich i w tych wszystkich różnych aplikacjach do zarządzania czasem i zespołem i projektami i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu męczące. Zresztą tu wracamy do tego, co na początku mówiłeś, tego przebodźcowania, bo ono tak. Nie następuje tylko w tej chaotycznej przestrzeni, tej banerozy i jakiegoś takiego nieuporządkowania, jeśli chodzi o wiele polskich miast, tylko właśnie najczęściej sami je sobie robimy, tak? Bo mamy telefon, bo mamy komputer, jesteśmy bombardowani mailami, powiadomieniami, SMS-ami, tak, telefonami. Tak. I wydaje mi się, że z takiej mojej perspektywy, to oczywiście nie jest tylko jakby perspektywa taka polityka czy polityczki, no bo przecież wiele osób, niezależnie od tego, jakie wykonuje obowiązki, pewnie takie doświadczenie ma, ale dla mnie to jest właśnie najbardziej nieznośne też w takiej pracy, która ma nienormowane godziny. To nie jest praca od 7 do 15, ona się może dziać wszędzie, polityka się dzieje o każdej godzinie, kryzysy wybuchają nie tylko w weekendy, ale też w nocy, nad ranem, o 11, po południu, w trakcie obiadu, po śniadaniu i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie chyba jest największy chyba problem też w tej pracy, ale też trochę jednocześnie największa zaleta, no bo ma się z tego też w tym sensie sporo przyjemności, że zawsze coś się dzieje, potrafi być ciekawie, i trudno właśnie tutaj tak wypośrodkować, trudno się odnaleźć. Znaczy trzeba też włożyć sporo wysiłku w to, żeby umieć to wszystko zbalansować. I tu wracam znowu do tego kalendarza, że okazało się, że właśnie ten układ tej przestrzeni tygodnia, że to jest na dwóch kartach, że widzę każdy dzień obok siebie, że mam przestrzeń na notatki, dawał mi w ciągu tego roku taki sygnał, że hola, Matysiak, ty masz już tyle na ten tydzień zaplanowane, już nic nie planuj w ten jeden dzień, to będziesz miała chwilę oddechu, jakiegoś takiego swojego balansu, takiego odpoczynku, swojej odskoczni, gdzie pewnie gdybym miała te jedne dni na każdej kartce, byłoby mi o wiele trudniej, bo po prostu bym dopisywała kolejne rzeczy. I to na przykład w moim przypadku się sprawdziło. I tutaj z pozdrowieniami, ponieważ w tym najnowszym kalendarzu na 2024 rok tam są nie tylko cytaty z Marka Aureliusza, ale są też cytaty z Bartosza Migasa.
Nie, no oczywiście.
Tym najbardziej się jaram.
To ja od razu powiem, faktycznie tak, kalendarzstoicki.pl, polecam serdecznie wszystkim zainteresowanym. I tam faktycznie jest, to jest nowum w porównaniu z kalendarzem zeszłorocznym, że są stoickie cytaty na każdy tydzień i to w większości, oczywiście ja sami napisałem w większości po prostu do tego kalendarza bezpośrednio, natomiast oczywiście jest trochę cytatów z różnych starych mistrzów od Marka Aureliusza po Elzenberga i Czesława Miłosza, ale też z osób współczesnie nam żyjących, tak na przykład z Bartosza Migasa, łódzkiego prawnika, pozdrawiamy serdecznie. I oczywiście tutaj tak, no idea tego bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że ten kalendarz się podoba, natomiast oczywiście ta głębsza idea była dokładnie taka, tak, że jednym ze sposobów radzenia sobie z tym przebodźcowaniem informacyjnym, z tym natłokiem myśli, zdarzeń i wszystkiego, no jest właśnie znalezienie sobie takiego czasu, żeby pewne rzeczy sobie zapisać na papierze, na przykład w kalendarzu, tak? Oczywiście niektórzy z nas wolą aplikacje, no ale ten dotyk papieru, pisanie jest taką czynnością, która poprzez swoją fizyczność wymusza pewne zatrzymanie myśli. Też dlatego w tym kalendarzu jest ten podział na rzeczy zależne i niezależne, no żeby można było od razu w każdym dniu budować to rozdzielenie, tak? Bo znów, ta praktyka stoicka, powiedziałem o tej dychotomii kontroli, rzeczy zależne od nas w 100% i cała reszta, te rzeczy niezależne. To można robić jakby na bardzo wielu różnych polach, tak? Choćby różne pola czasowe. Możesz się zastanowić, co w nowej kadencji będzie od ciebie zależało, co będzie nie zależało, czym się chcesz zająć, czym się nie chcesz zająć, ale można to też robić na zasadzie każdego dnia, co w ciągu danego dnia jest zależne ode mnie, co nie. Podsumowanie dnia, kolejna stoicka technika, żeby sobie przed snem przelecieć jakoś w głowie, czy na rzeczy zareagowałam w taki sposób, jakbym chciała, czy jednak inaczej. Ten podział można stosować bardzo uniwersalnie i to o tym ma przypominać ten kalendarz. I tu bym jeszcze, wiesz, dorzucił słówko do tego, co mówiłeś wcześniej, wiesz, że popularność tego Marka Aureliusza i tak dalej, i tak dalej. Jest coś takiego, i oczywiście nie wiem, ilu twoich kolegów, posłanek i posłów, koleżanek, posłanek i kolegów posłów zna Marka Aureliusza i czytuje go przed snem. Czasami, jak na tego Twittera zajrzę, to mam wrażenie, że może jednak nie tak znów wielu. Niemniej, można zrobić taki, wiesz, eksperyment myślowo-językowy, mianowicie ile nazw filozofii, nazw szkół filozoficznych, czy nazwisk filozofów trafiło do takiego potocznego języka na zasadzie, że przestały być trochę nazwami własnymi, a stały się po prostu rzeczownikami, jak to się ładnie mówi, pospolitymi. Zwróć uwagę, że stoicyzm jest jedną z bardzo niewielu, no bo powiemy o stoickim spokoju, no i każdy co do zasady jakoś tam w miarę zrozumie, o co chodzi. Co jeszcze? No czasami się mówi o platonicznej miłości, co nie ma wiele wspólnego z Platonem, no ale istnieje taka fraza, tak? No i poza tym co? No ja, słowo sceptycy i cynicy, tak? Że się mówi, że można być sceptykiem, można być cynikiem, to są też nazwy szkół filozoficznych. No ale poza tym, no nikt nie mówi w w takim potocznym języku, że jest, nie wiem, kantystą albo heideggerystą. Słyszałaś kiedyś coś takiego? Znaczy nie, jeżeli...
Uciekłabym. No? Uciekłabym, jakby ktoś mi powiedział, że jest kantystą.
Jeżeli ktoś ma na tym... No właśnie, to jest jego najlepsze podsumowanie.
Przepraszam, ale nie, to by mnie jakoś, nie wzbudziłoby mojego zaufania.
Tak. To znaczy, że albo jest wariat, jeżeli ktoś ma na Tinderze, tak napisałem, to należy go, wiesz, odswipeować. To znaczy, że albo, że jest wariatem, albo mówiąc jakby już bez żadnych przekąsów i dowcipów, jestem kantystą, to znaczy jestem specjalistą od filozofii Kanta, tak? Znaczy jestem profesorem na tym uniwersytecie, który zajmuje się zawodowo filozofią Kanta. A to w ogóle nie ma tego odniesienia, że to jest jakaś tam filozofia życia.
Profesorów nie ma na Tinderze.
No właśnie. I zobacz, i samo to, zobacz, jak bardzo świadczy o tym, jak duży ten sukces w cudzysłowie zrobił stoicyzm. Tak, że po tych 2300 latach od zarządzania tej szkoły, no jakby mamy takie wyrażenie, że mamy takie ten, że się mówi ze stoickim spokojem, tak, a po angielsku, że po prostu stoically się coś robi, czy do czegoś tam podchodzi. No i to jest jakimś tam dowodem pewnego takiego upowszechnienia, przynajmniej tego sformułowania. Natomiast oczywiście zachęcam...
Dziś byśmy powiedzieli wejście do mainstreamu.
Tak, znaczy dokładnie tak. Dokładnie tak. Stoicyzm był w ogóle mainstreamem w filozofii starożytnej. Później jak przyszło chrześcijaństwo i średniowiecze, no to z tego mainstreamu został wyparty i go odbija, że się tak wyrażę, już w tej erze nowożytnej. Popularność stoicyzmu w dzisiejszych czasach, no jest, poza tym, że jest odpowiedzią na te wyzwania, o których już tu mówiliśmy, COVID, inflacja, wojna, spolaryzowana polityka i ogólne szaleństwo naszych czasów, to jest też taką odpowiedzią na to, że, no wiesz, czasy się sekularyzują, coraz mniej ludzi znajduje odpowiedź w religii, ale ciągle ludzie szukają, bo to jest potrzeba metafizyczna każdego człowieka, no i znajdują ją niektórzy w stoicyzmie, tak? Inni, nie wiem, w jodze, w jakichś tam wschodnich odniesieniach, czy w jakichś innych, wiesz, filozofiach scjentyzmu, czy whatever, a niektórzy w sposób, mam nadzieję, zdrowszy w stoicyzmie.
To jest też o tyle pociągająca idea, że można ją realizować w bardzo różny sposób, znaczy ile ludzi, tak, tyle możliwości, no, życia w zgodzie ze stoicyzmem.
I tutaj, jeżeli tylko mogę, jakby ja ten stoicyzm tak zawsze interpretowałem w ten sposób. Mój taki nauczyciel, mistrz, przyjaciel, jak go tam nazwać, Lawrence Becker, amerykański stoik, zmarły w 19 roku bodajże, czy 18, czyli jeszcze przed COVID-em. On napisał takie zdanie expressis verbis, tak, że dużo więcej, że tych możliwych żyć po stoicku jest dużo więcej niż się wydaje i tam cała taka litania rzeczowników, tak, że może być poetą, podróżnikiem, bardzo różne te życia po stoicku mogą być, no w ramach pewnego tam w ramach pewnego rozsądku. Ja na przykład napisałem całą książkę o tym, że może nie do końca stoik może być takim romantycznym, szalonym poetą. Niemniej ta gama tych żyć do wyboru jest bardzo szeroka. To tylko my tak dosyć stereotypowo widzimy stoika jako takiego, wiesz, gościa w todze, bez emocji, który jest kompletnie odklejony od rzeczywistości. To jest jakaś tam ścieżka, ale ona jest jedną z bardzo wielu. No i oczywiście tutaj wracając do tego wątku politycznego, no właśnie w tym duchu rzymskiego rozumienia stoicyzmu jako pewnej filozofii jakby życia w polis, państwowości, no ta droga polityka czy polityczki, no jest jedno z najklasyczniejszych w stoicyzmie, tak, że ktoś pełni te funkcje publiczne i bierze za to, jakby wypełnia te obowiązki, bierze odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej.
Na koniec, bo się tak trochę powoli zbliżamy do końca, ale też spokojnie. Opowiem ci taką historię, jak Marek Aureliusz uratował mój egzamin na studiach antycznej. To był taki egzamin, który, żeby nie skłamać, trzeba było chyba zdać do końca drugiego, a może nawet czwartego roku studiów. Ja studiowałam na studiach takich jednolitych magisterskich i generalnie musieliśmy na tej filologii polskiej zdać egzamin z literatury obcej. Obowiązkowo mieliśmy wykład na pierwszym roku z literatury antycznej, ale niekoniecznie trzeba było ją zdawać, bo można było wybrać jakąkolwiek inną literaturę, nie wiem, angielską, niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Ale większość z mojego rocznika na tych studiach zdawała faktycznie antyczną. No więc zdając ten egzamin, tam jak już przyszedł ten czas, poszłam na ten egzamin, była do tego lista lektur, literatura grecka, literatura rzymska. W ogóle mało tego, najlepsze jest to, że tam wcale w ogóle nie było Marka Aureliusza, tylko były jakieś tam po prostu takie dzieła literackie, tak to nazwijmy, bez filozofów. No i poszła na ten egzamin, coś tam miałam przeczytane, miałam oczywiście mnóstwo notatek, byłam z tego powiedzmy, że przygotowana, ale na tym egzaminie jakoś chyba nie trafiłam do końca w te pytania, to był egzamin ustny i w pewnym momencie zaczęłam opowiadać o swojej ulubionej książce, właśnie o rozmyślaniach Marka Aureliusza. Więc zrobiłam w ogóle taki wykład, że ostatnio przeczytałam te rozmyślania i że to jest takie fascynujące i co mi to dało i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle tak strasznie w ogóle się jakoś tam wczułam. Dostałam piątkę z tego egzaminu, a potem się okazało, że ten profesor, u którego zdawałam, on się właśnie specjalizuje w Marku Aureliuszu, więc ja wbiłam do niego na ten egzamin i mu zrobiłam po prostu taki plan na temat tego, z czego on tam robił habilitację. W ogóle nie wiedząc o tym, dopiero po fakcie to jakoś sprawdziłam i do tego doszłam. Natomiast było to naprawdę w jakiś sposób urocze i też mi się wydaje, że lepiej poczytać Aureliusza niż jakiś, nie wiem, poetów tam greckich.
No to jest generalnie tak, że w pewnym sensie Marek Aureliusz, no nie chcę powiedzieć, że łączy poezję, filozofię i religię, bo to już będzie za bardzo takie, za bardzo luźne. Natomiast no jakby jeżeli mówimy konkretnie o rozmyślaniach Marka Aureliusza, no to jest książka, która zajmuje taką dosyć unikatową pozycję w ogóle w historii literatury i w tym, jak ludzie ją widzą. Wiesz, jest taka kategoria książek czy kategoria rzeczy, to trochę jak te filmy z dzieciństwa, tak, że jeżeli pogadasz, nie wiem, z posłem prawicy, którym się radykalnie różnicie, ale jesteście z podobnego pokolenia, no to jeżeli nawiążecie do jakichś tam filmów, co się w dzieciństwie oglądaliśmy, jakbyśmy mali, to jest taka nić porozumienia, tak? I Marek Aureliusz to jest w pewnym sensie to samo, ale jakby dla całej ludzkości, przynajmniej świata zachodniego, niezależnie od pokoleń, tak? To jest taka książka, trochę jak, wiesz, nie wiem, Muminki, czy Biblia wśród ludzi wierzących, że to jest z takiego poziomu, że jakby łączy poza, czy pod wszystkimi, przed wszystkimi podziałami. To jest takie coś, że jeżeli już przeczytasz, to się nie da nie lubić, tak? W sensie tak samo jak, nie wiem, z tymi Muminkami, to może jest jakaś tam daleka analogia, no że nie ma kogoś, kto, nie da się aktywnie nie lubić Muminków, tak? W sensie, jeżeli, rozumiesz, co chodzi? No tutaj podobnie, tak. Jeżeli już przeczytasz tego Marka Aureliusza, to jakby nie da się powiedzieć, że to jest głupie, tak? Jest takie powiedzenie, że rozmyślania Marka Aureliusza to jest wieczysta Ewangelia, która się nigdy nie zestarzeje, bo nie zawiera żadnego dogmatu, bo nic jej nie może sfalsyfikować.
No, kto to powiedział?
Ernest Renan. I powiedzieć, że wiesz, że Marek Aureliusz to jest taka trochę, czy w ogóle, że stoicyzm to jest taka trochę Biblia, nie, że to jest taka religia dla niewierzących, to nie jest bez sensu, tak? No bo to jest coś takiego, że my dzisiaj żyjemy w innym świecie zupełnie niż Marek Aureliusz i niż starożytnie, bo dla nas te trzy rzeczy, filozofia, nauka i religia, no one są, to są trzy różne rzeczy i w zupełnie innym stosunku do siebie pozostające niż w starożytności. W starożytności nauki w znaczeniu science, tej nowoczesnego systemu wiedzy, zbioru faktów i zdobywania wiedzy o nich, no w ogóle nie było, bo to dopiero wymyślono za czasów, wiesz, Galileusza i tak dalej. Natomiast filozofia była dużo bardziej taką, mówiliśmy, że jak to, że przesłajpujesz na czerwono kogoś, kto ma napisane, że jest kantysto, tak? Dzisiaj filozof to jest ktoś, kto jest akademicki, kto jest oderwany od życia, kto czyta i pisze jakieś trudne książki, a filozofowanie to bywa, no mówi się, że filozofowanie to jest no, jakby myślenie bez sensu, przeciwieństwo realnego działania. Filozofia nie jest dzisiaj najlepiej postrzegana, przynajmniej przez niektórych. W starożytności to zupełnie inaczej wyglądało. Filozofia była właśnie z definicji była postawą życiową. Była pewnym takim zespołem myśli, przekonań, całościowym odniesieniem się do rzeczywistości. Tak? To dzisiaj nam się tak trochę podzieliło, że wiesz, że... Znaczy trochę. No dzisiaj nam się to fundamentalnie podzieliło, że filozof to czyta akademickie książki i pisze następne, w których kompiluje to, co przeczytał w poprzednich, tak trochę złośliwie umując. Sztuką życia to się zajmuje ksiądz, coach albo psychoterapeuta, tak? A naukowiec się zajmuje jakby taką czystą wiedzą empiryczną. W starożytności to zupełnie inaczej wyglądało i ten powrót do stoicyzmu, czy w ogóle tego myślenia tymi kategoriami filozofii starożytnej, no jest tym właśnie, co ja w tych swoich stoickich działaniach promuję i proponuję. Że to ma być pewna właśnie filozofia życia, pewna postawa wobec rzeczywistości, a nie tylko takie ćwiczenie intelektualne, z którego starożytni stoicy lubili szydzić, tak? No dla nich jakieś rozwiązywanie sofizmatów dla samego rozwiązywania, no to było absurdalne.
To jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś o tym łączeniu, że rozmyślania potrafią łączyć właśnie osoby no, z różnych bajek, z różnych światów, no zwłaszcza w kontekście oczywiście tego naszego świata zachodniego, naszej kultury zachodniej. to jest mi bliskie podejście, bo generalnie ja jestem też nastawiona na to, żeby raczej szukać też w innych osobach, czy w ogóle w interakcjach, które mam z innymi ludźmi, właśnie tego, co może nas zbliżyć, co nas może łączyć, co może być dla nas wspólne. Wydaje mi się, że na tym można więcej zbudować niż na podkreślaniu ciągle jakichś różnic i tego, co nas dzieli. W sensie to zazwyczaj nie prowadzi nigdzie daleko. Takie mam przemyślenie. Jak mówiłeś właśnie o tej bliskości pewnych doświadczeń takich no kulturalnych, tak, obcowania z konkretnymi książkami czy konkretnymi filmami, to ja od razu tutaj robię apel, jeżeli nas słucha jakiś polityk z prawicy, to proszę się do mnie zgłosić, jeżeli też przeżywał głęboko opowieści z Narni, tylko tą wersję brytyjską, która kiedyś leciała w telewizji. Ja pamiętam, że oglądałam ją podczas ferii i na mnie to zrobiło, kiedy miałam tam chyba, nie wiem, 7 albo 8 lat. No po prostu wielkie wrażenie, że co tu się po prostu dzieje. Ja potem przeczytałam w ogóle wszystkie książki i ten serial no jest po prostu najlepszą moim zdaniem ekranizacją książek Lewisa, w sensie lepszą niż te późniejsze takie filmy, takie bardzo też popularne, które też widziałam, więc bardzo proszę o kontakt. Pośle posłanko z prawicy.
To jest nieoczekiwany zwrot zdarzeń. Trochę ja kojarzę ten serial, nie oglądałem go jakoś bardzo, natomiast wiem, o co ci chodzi, chyba kojarzę, to faktycznie coś takiego było, coś takiego istnieje. Jeśli chodzi o tą polaryzację, ja chętnie dorzucę, żeby troszkę takiego stoickiego konkretu, o tym też mówiliśmy na samym początku, że faktycznie jest tak, że myślę, że gdyby w pewnym sensie to, co ja robię, to jest taka próba opowiedzenia tego, co stoicy starożytni robili, ale w takiej wersji przełożony na dzisiejsze czasy i takiego zastanawiania się, co by powiedzieli, jakby te dzisiejsze czasy zobaczyli, ale nie na zasadzie, że byliby załamani i tak dalej, czy tam wróciliby do grobu, tylko jakby konstruktywnie. I tu myślę o tej polaryzacji, że można chyba sensownie powiedzieć, że taką stoickim podejściem byłoby pamiętać, że polaryzacja, owszem, być może jak jesteś ty i jest poseł prawicy, z którym się radykalnie, trzymając się tych przykładów, z którym się radykalnie nie zgadzacie w jednej kwestii, no to jest całkowicie niewykluczone, że w paru innych się nawet zgadzacie, tak? Może one są jakieś te mniej ważne, ale wszyscy Polacy, co do zasady, czy prawie wszyscy, się zgadzamy z tym, że Rosja jest zagrożeniem. Tutaj no, nie ma wielkiej różnicy, czy lewica, prawica, czy radykalny środek, czy co tam jeszcze. Mówiąc krótko, to, co się stało w tych ostatnich latach, to właśnie szaleństwo polaryzacyjne, ono nie polega tak naprawdę, że myśmy się oddalili od siebie jako jednostki, jako tam części społeczeństwa, tylko że no, ten machina medialna i też machina polityczna no, zaczęła widzieć swój interes w wydobywaniu tych części, w których się bardzo różnimy. Ja nie mówię, że ich nie ma, jak najbardziej się różnimy, tylko no, zarazem się jesteśmy podobni w bardzo wielu innych i o tym warto pamiętać.
Tak, to może być takie ładne zakończenie, żeby szukać tego, co nas łączy. Ja polecam i twoje książki, i w ogóle pochylenie się nad samą ideą stoicyzmu, bo myślę, że z tego można wiele wynieść też po prostu dla siebie. I chyba tym zakończę. Miałam jeszcze coś mi chodziło po głowie, ale oczywiście mi wyleciało na sam koniec, więc jak mi się przypomni, to może o tym dopiszę w opisie. A jak mi się nie przypomni, to po prostu spotkamy się za jakiś czas na kolejną rozmowę.
Znaczy, puenta jest oczywista, spotkamy się po wyborach i wtedy porozmawiamy ponownie.
Dobrze, trzymam za słowo. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję za czas, za rozmowę, za te wszystkie dobre przykłady. A ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję. Dziękuję też wam za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście polecamy się z tym, żeby się nim dzielić ze swoimi znajomymi, dzielić się w mediach społecznościowych, zostawić swoją opinię, zostawić ocenę. To jest też ważne, żeby z tym dotrzeć. I właśnie na koniec, bo to jest też istotne, Piotr też nagrywa własny podcast.
Właśnie. To jest ważne. Przypomniałaś mi, że muszę nagrać nowy odcinek. Tak, zapraszam.
Jeszcze Piotra mieć w ogóle
Myślnik Stankiewicza się nazywa podcast Myślnik Stankiewicza i co czwartek dawkę stoickich spraw wypuszczam w świat. Polecam serdecznie Myślnik Stankiewicza. I również dziękuję serdecznie za cierpliwość, uwagę, a tobie, Polino, za zaproszenie.
Nie ma sprawy. Słyszymy się, widzimy się po wyborach. Życzę wszystkiego dobrego. Dobrej nocy, bo nagrywamy to wieczorem. A wam, którzy słuchacie, może dobrego dnia, może słuchacie nas w tramwaju, w drodze do pracy albo w autobusie. Propsujemy, dodatkowe punkty dostajecie za zbiórką. Jeśli słuchacie w aucie, to nie mówcie o tym głośno. To na razie.